Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Eucharystia wraz z chrztem i bierzmowaniem znajduje się w centrum wtajemniczenia chrześcijańskiego i stanowi źródło życia Kościoła, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież powiedział, że z tego sakramentu miłości wypływa w istocie wszelka autentyczna droga wiary, komunii i świadectwa. Ojciec święty mówił, że celebracja eucharystyczna jest czymś znacznie więcej niż tylko ucztą. Jest pamiątką Paschy Jezusa, centralnej tajemnicy zbawienia. Pamiątka nie oznacza jedynie wspomnienia, ale pragnie powiedzieć, że za każdym razem, kiedy sprawujemy ten sakrament, uczestniczymy w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, mówił papież.
Z tego względu, zwykle kiedy przyjmujemy ten sakrament, mówimy, że przyjmujemy komunię świętą. Przystępujemy do komunii. To oznacza w mocy Ducha Świętego uczestnictwo w stole eucharystycznym. Upodabnia nas w sposób wyjątkowy i głęboki do Chrystusa, dając nam już teraz przedsmak pełnej komunii z Ojcem, która będzie cechowała ucztę niebieską, gdzie wraz z wszystkimi świętymi będziemy mieć niewyobrażalną radość kontemplowania Boga twarzą w twarz.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił też pielgrzymów, w tym Polaków.
Witam bardzo serdecznie polskich pielgrzymów. Serdecznie pozdrawiam biskupów reprezentujących Konferencję Episkopatu Polski w trakcie wizyty Ad Limina Apostolorum. Drodzy bracia, zanieście moje pozdrowienie waszym kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, wiernym świeckim i wszystkim Polakom. Zapewniam was o mojej modlitwie za was i za tych, których Pan powierzył waszej trosce. Módlcie się także za mnie. Niech Bóg błogosławi wam i Kościołowi w Polsce.
Powstał zespół roboczy, który zajmie się sytuacją polskich misjonarzy przebywających w Republice Środkowej Afryki. W jego skład wchodzą przedstawiciele MSZ, duchowni i wojska. Sytuacja w Republice Środkowej Afryki jest nadal dramatyczna. Polscy misjonarze apelują o zapewnienie bezpieczeństwa ich misji. Do tej pory nie mogli liczyć na pomoc ze strony polskiego rządu. Ojciec Tomasz Grabiec, pełnomocnik kapucyńskich misji, m.in. w Republice Środkowej Afryki, zwraca uwagę, że misjonarze w Afryce są bardzo potrzebni.
Obecność naszych braci, sióstr, tych wszystkich misjonarzy w tamtym rejonie jest spowodowana tym, aby nie doszło do bardzo tragicznego w skutkach rozwoju sytuacji. Są to ambasadorowie pokoju, nieważne czy są jakiegokolwiek wyznania, zarówno wyznawcy chrześcijańscy czy muzułmanie, obie te grupy korzystają z pomocy misjonarzy. Też prawdą jest, że pomimo bardzo trudnej sytuacji, naprawdę bardzo trudnej, w kraju, gdzie jest chaos, faktem też jest, że od roku nikt nie zginął z misjonarzy. To też pokazuje, że zarówno jednostki rebeliantów, jak i jednostki, które próbują się organizować, bronić, postrzegają obecność misjonarzy jako coś pożądanego i dlatego też nasza obecność tam wydaje nam się nieodzowna.
Sytuacja w tym kraju zaogniła się po przejęciu władzy przez rebeliantów z ugrupowania Seleka w marcu 2013 roku. Ich przywódca obwołał się prezydentem. Kraj ogarnął chaos. Po naciskach wewnętrznych i społeczności międzynarodowej samozwańczy prezydent został odwołany. Przybycie wojsk francuskich i sił pokojowych z krajów afrykańskich nie doprowadziło dotychczas do poprawy sytuacji. Prokurator generalny Andrzej Seremet broni decyzji o umorzeniu śledztwa przeciwko posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Postanowienie o umorzeniu jest dowodem na to, że prokurator ustalił fakty i dokonał pewnej interpretacji prawa, powiedział Seremet. Dodał, że w prokuraturze apelacyjnej odbyła się narada po dwóch wnioskach o uchylenie immunitetu złożonych przez poprzednich referentów sprawy. Prokurator generalny uznał, że trzeba go dokładnie przeanalizować. Analiza miała na celu sprawdzenie m.in., czy szef komisji weryfikacyjnej, Antoni Macierewicz, był funkcjonariuszem publicznym oraz jaki charakter prawny ma raport, to znaczy czy jest dokumentem, w którym można poświadczyć nieprawdę. Prokurator wskazał, że po analizie było jasne, że sprawa Macierewicza jest do umorzenia.
Prokurator stwierdził, że raport komisji weryfikacyjnej jest dokumentem w rozumieniu prawa karnego, ale nie jest takim dokumentem, za którego treść może odpowiadać ten, kto był jego autorem. Artykuł 271 odpowiada funkcjonariusz publiczny lub inna osoba upoważniona do wystawienia dokumentu odpowiada, jeżeli poświadcza w nim nieprawdę. Nie można poświadczyć nieprawdę w dokumencie, który ma charakter analityczny, jest stworzony po zebraniu faktów, dowodów i jest następstwem ich określonej właśnie analizy, określonych dowodów. To jest identycznie jak w przypadku wyroku, jak w przypadku postanowienia sądu, jak w przypadku raportu komisji także śledczej.
Po decyzji prokuratury o umorzeniu śledztwa szczególnie Twój Ruch rozpoczął medialną nagonkę na posła Antoniego Macierewicza. Posłowie tej partii domagają się m.in. powołania komisji śledczej w sprawie likwidacji WSI. Wczoraj poseł SLD Stanisław Wziątek zaproponował przekształcenie sejmowej speckomisji w komisję śledczą. Premier Donald Tusk powiedział dziś, że nie będzie rekomendował powołania komisji śledczej. Tymczasem sam poseł Antoni Macierewicz zadeklarował, że jest gotowy stanąć przed każdym gremium w sprawie likwidacji WSI. Już ponad 10 tysięcy podpisów podliczono w sprawie referendum w obronie polskich lasów i ziemi. Liczba może być jednak dużo większa, bowiem 10 tysięcy to podpisy podliczone po otwarciu tylko 600 listów, a w ciągu ostatnich 5 dni napłynęło ich ponad 3,5 tysiąca, mówi poseł Jan Szyszko, były minister ochrony środowiska.
W ciągu 5 dni otrzymaliśmy 3600 listów. Rozsegregowaliśmy w tej chwili powyżej 600. W tych 600 listach jest ponad 10 tysięcy podpisów, a więc dynamika zbioru podpisów jest rzeczywiście bardzo dobra i apel wielki, aby jeszcze bardziej zintensyfikować zbieranie podpisów. Akcja ma charakter ponadpartyjny zdecydowanie. Ponad wszelkimi podziałami politycznymi wpływają listy od ludzi starszych i od ludzi młodszych. Z lasów państwowych, z Polskiego Związku Łowieckiego wpływają kół Radia Maryja, pływają od ludzi zbierających pod sklepami czy też pod kościołami.
Zbiórka podpisów w sprawie referendum rozpoczęła się po tym, jak rząd PO-PSL zaproponował nowelizację ustawy o lasach. Zgodnie z przyjętą już przez parlament ustawą, lasy państwowe w latach 2014-2015 muszą wpłacić do budżetu państwa w sumie 1 600 000 000 zł, a od 2016 roku 2% od wartości sprzedaży. Ponadto od 2016 roku nie będzie już ograniczeń w zakupie ziemi przez cudzoziemców. To wielkie zagrożenie dla polskich lasów i ziemi. Dlatego PiS już miesiąc temu złożyło wniosek o informację rządu na temat tych ważnych spraw. Jednak marszałek Sejmu Ewa Kopacz zaplanowała ten punkt dopiero jutro.
Spodziewamy się, że minister finansów, jak również minister środowiska, być może pan premier, odpowie na konkretne pytania. Dlaczego doprowadził do procedowania tej ustawy, dlaczego destabilizuje polskie lasy państwowe, dlaczego działa wbrew wszelkim procedurom legislacyjnym, bez żadnych analiz gospodarczych, dlaczego również łamie konstytucję.
Aby referendum było zorganizowane, potrzeba minimum 500 000 podpisów. Formularze można pobierać m.in. ze strony internetowej Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, a także z portalu naszej rozgłośni pod adresem www.radiomaryja.pl. Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu, który m.in. ogranicza do 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców do celów służbowych i prywatnych. Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 164 posłów, przeciw zagłosowało 235, dwóch wstrzymało się od głosu. Także Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła poprawki opozycji złożone w środę do rządowego projektu noweli ustawy o VAT. Projekt przewiduje m.in., że od aut osobowych wykorzystywanych jednocześnie do celów służbowych i prywatnych będzie przysługiwać odliczenie 50% podatku. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że ustawa w takim kształcie jest nie do przyjęcia. Stanowisko partii przedstawił w Sejmie poseł Henryk Kowalczyk.
Dlaczego tylko 50%, można by zapytać, gdy na przykład wystarczy tylko choćby jednorazowe użycie pojazdu do celów prywatnych i już traktowany jest taki pojazd jako pojazd mieszany z 50% podziałem kosztów rozliczenia tego VAT-u. Przyjęto zupełnie niesłusznie zasadę potencjalnego, a nie faktycznego wykorzystania takich pojazdów do celów prywatnych. Niedopuszczalne jest również takie przyjęcie założenia, że każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony służy użytkowaniu mieszanemu. I albo będzie podlegał 50% ryczałtowemu zwrotowi, albo 100% obłożonemu niestety ogromnymi obowiązkami, jeśli chodzi o prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.
Poseł Andrzej Romanek z Solidarnej Polski akcentował, że projektowana zmiana zmierza ku temu, aby polskim przedsiębiorcom zaszkodzić, a nie pomóc.
Pan premier Donald Tusk zawsze powtarzał, i to było w ekspoze, że jest otwarty i przyjazny wobec polskich przedsiębiorców. Wszyscy liczyli, że z końcem roku 2013 kwestia odliczenia podatku VAT będzie kwestią jasną i klarowną. 100% tegoż podatku przy zakupie pojazdów mechanicznych, podkreślam, bo to nie tylko o samochody chodzi. My to musimy mieć na uwadze. Będzie mogła być odliczona z podatku VAT. Ale niestety pan premier Donald Tusk po raz kolejny Polaków okłamał. Okłamał też przedsiębiorców.
Tymczasem, jak podaje jeden z dzienników, samorządy uznały, że możliwość odliczania 50% VAT od kupna paliwa dla właścicieli aut o masie do 3,5 tony to dobry moment, by zawalczyć o swoje. Samorządy orzekły, że takie pojazdy zarejestrowane jako ciężarowe, a także karetki pogotowia i inne auta specjalne trzeba obciążyć podatkiem od środków transportowych. W Ministerstwie Rolnictwa odbyło się w środę spotkanie przedstawicieli rządu z producentami wędzonych wędlin. Władze resortu, jak poinformował Roman Dudek, przedsiębiorca i przewodniczący Komitetu Obrony Wędlin Tradycyjnie Wędzonych, ma przeprowadzić szereg badań. Wcześniejsze analizy opierały się głównie na dużych zakładach, których problem nie dotyczy, tłumaczył.
W tym zamiarze i także monitoring będzie tych badań, no i później zwrócą się, bo wiadomo, że musimy mieć konkretne badania, konkretne jakieś informacje i zwrócimy się do Komisji Europejskiej odnośnie zmiany tego rozporządzenia, które miałoby wejść we wrześniu.
Przedsiębiorca podkreśla, że unijne restrykcje są niemożliwe do spełnienia przy produkcji wędlin tradycyjnie wędzonych. 1 września wchodzą w życie restrykcyjne przepisy dotyczące zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, m.in. benzopirenu. Obecnie dopuszczalny poziom tej substancji w kilogramie wędliny może wynosić 5 mikrogramów. Od września będą to 2 mikrogramy. W parlamencie Ukrainy ponownie nie doszło do debaty nad reformą konstytucyjną. Domaga się jej opozycja dążąca do ograniczenia uprawnień prezydenta Wiktora Janukowycza oraz rozszerzenia kompetencji Rady Najwyższej. Przewodniczący parlamentu Wołodymyr Rybak oświadczył na początku posiedzenia, że deputowani nie opracowali żadnego uzgodnionego projektu reformy konstytucyjnej i po wysłuchaniu ich wystąpień zamknął obrady do jutra. Natomiast w Parlamencie Europejskim odbyła się debata nad projektem rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie. Projekt rezolucji potępia przemoc i opowiada się za mediacją, aby doprowadzić do rozwiązania kryzysu. Eurodeputowany Zbigniew Ziobro podczas debaty mówił, że pomimo wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim, zabrakło realnej propozycji, która byłaby swoistego rodzaju mapą drogową dla Ukrainy, pokazującą jej wyjście z obecnej sytuacji.
Brakuje konkretnych propozycji gospodarczych, bo wiemy, że tu o gospodarkę wszystko się rozbija i też ta wielka strategia polityczna, która sprowadzała się niestety głównie do propagandowej gry, stwarzająca wielkie nadzieje w narodzie ukraińskim, poprawy sytuacji materialnej, szybkiej integracji z Unią Europejską, nie była oparta na twardych podstawach i faktach, bo takich tak naprawdę konkretnych propozycji ze strony Unii Europejskiej nie było i nie ma i nie zanosi się, że będzie. Dlatego jeśli przedstawiamy jakieś propozycje, to musimy chodzić po ziemi i powinniśmy prowadzić politykę, która będzie polityką odpowiedzialną, a nie tylko polityką pobożnych życzeń, która może eskalować tylko emocje na kijowskim Majdanie i doprowadzić do jeszcze większej przemocy. Oczywiście potępiamy słusznie przemoc, zwłaszcza prezydenta Janukowycza.
Komisarz Unii Europejskiej do spraw rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Stefan Fuele zadeklarował w środę, że jeśli kryzys na Ukrainie zostanie rozwiązany, to Unia Europejska jest gotowa rozszerzyć swoją pomoc i zaangażować się na rzecz reform politycznych i ekonomicznych w tym kraju. Głosowanie nad dokumentem odbędzie się jutro. Natomiast w Strasburgu eurodeputowani przegłosowali ramy polityki Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii do roku 2030. Niestety różne polityczne wizje polityki klimatycznej w Parlamencie Europejskim blokują wypracowanie skutecznych rozwiązań dla konkurencyjności Unii Europejskiej na światowym rynku.
Parlament Europejski opowiedział się za podwyższeniem wiążącego celu polityki Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2 do 40% do roku 2030 oraz podwyższeniem wiążącego celu udziału energii ze źródeł odnawialnych do 30% do roku 2030. Zjawisko tzw. podziału Parlamentu Europejskiego w sprawie kształtu polityki klimatycznej na przyszłe lata unijni politycy obserwują od dłuższego czasu. Najbardziej przez Polaków krytykowane są zapisy, które wprowadzają do parlamentarnych dokumentów Zieloni oraz Europejska Centrolewica. Poprawki bardzo mogą zmienić ostateczny kształt sprawozdania. Jak mówi europoseł Konrad Szymański, proponowane w przegłosowanym raporcie pewne rozwiązania nie są ani realistyczne, ani elastyczne, ani tanie.
Bardzo złym sygnałem jest fakt, że w sprawozdaniu zgodnie z propozycjami Lewicy Zielonych, cały czas trzymamy się przekonania, że cele redukcji emisji CO2, czyli kluczowy element polityki klimatycznej, należy podwyższać, bez względu na to, czy za europejskim przykładem ktoś idzie, czy też nie. Bardzo złym sygnałem jest to, że Parlament Europejski oczekuje wiążącego celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ta energia oczywiście jest potrzebna i jeżeli są takie możliwości, należy jej czerpać. Natomiast jest też prawdą, że poszczególne państwa członkowskie mają bardzo różny potencjał w tym względzie.
Pomimo tego, że w raporcie krytykuje się monopolistyczne praktyki Gazpromu oraz widzi się potrzebę wzrostu konkurencyjności Europy poprzez zagwarantowanie niższych cen energii w Unii, wielu polityków nie chciało przyjęcia sprawozdania właśnie z powodu propozycji Lewicy i Zielonych. Europoseł Konrad Szymański jako jeden ze sprawozdawców raportu jeszcze przed głosowaniem apelował o jego odrzucenie. Niestety stało się inaczej. Dla Radia Maryja ze Strasburga Dawid Nachajowski.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.